Dzisiaj odwiedzamy Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek. Stowarzyszenie mieści się w Barlinku, a na początek zaprezentuję Państwu panią Zofię Gongało, która jest prezesem stowarzyszenia, a to dlatego, że pani prezes na pewno zechce powiedzieć mi o początkach stowarzyszenia.
Nasza historia już jest kilkunastoletnia, bo powstaliśmy w 2003 roku. W 2005 zarejestrowaliśmy się jako organizacja pożytku publicznego i od tego roku możemy zbierać finanse na naszą działalność z odpisów jednoprocentowych. Początki były trudne, to jest może pewien skrót myślowy, ale stworzyliśmy wspólnie z kilkunastoma osobami skupionymi wokół pracy w zasadzie z osobami niepełnosprawnymi w związku z tym, że pracowaliśmy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i chcieliśmy stworzyć jakąś szansę pomocy dzieciom, ponieważ myśmy byli głównie diagnostami, diagnozowaliśmy niepełnosprawności, natomiast trudno było udzielić pomocy w ramach naszej struktury, którą wówczas mieliśmy i stąd pomysł stworzenia właśnie stowarzyszenia i dzięki temu stowarzyszeniu jesteśmy w tej chwili organem, który prowadzi przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzi ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci szkolnych, w wieku szkolnym, szkołę przysposabiającą do pracy dla młodzieży, która ukończyła już ten wiek szkolny na poziomie szkoły podstawowej. Prowadzimy również wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z niepełnosprawnością lub podejrzeniem niepełnosprawności od zera do rozpoczęcia nauki w szkole, od zera, czyli od wieku zero. I w tej chwili właśnie jesteśmy na etapie tworzenia alternatywy czy możliwości pomocy, rehabilitacji i przygotowania do życia zawodowego, również do życia dorosłego osób dorosłych już niepełnosprawnych, którzy ukończyli tą naszą szkołę przysposabiającą do pracy. Także naszą główną ideą to jest właśnie stworzenie możliwości pomocy, rehabilitacji, kształcenia dzieci i młodzieży od zera do okresu, no powiedzmy, do emerytury.
Naszej rozmowie przysłuchuje się, ale uczestniczyć w niej będzie również pani Izabela Michno, która jest sekretarzem stowarzyszenia. Początki pani też są znane?
Początki stowarzyszenia są mi znane, ponieważ wspólnie z obecną tu pani prezes, ale też z innymi kolegami, koleżankami to stowarzyszenie współtworzyliśmy. I pierwszą taką placówką, która powstała w naszym stowarzyszeniu, która miała świadczyć usługi takie edukacyjne i rehabilitacyjne wobec dzieci, był ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Jest to do tej pory największa placówka, ale wówczas, kiedy zaczynaliśmy, pierwsza liczba naszych uczniów to była 7 dzieci i przez pierwsze 2 lata ta 7 nam towarzyszyła i później bardzo szybko liczba dzieci zaczęła rosnąć, ponieważ no, dość szybko było głośno o nas. Tutaj na lokalnym rynku nie było placówki, która dawałaby tak szeroki aspekt terapeutyczny dzieciom. I bardzo szybko pojawiły się trudności lokalowe, ponieważ wywodziliśmy się z poradni psychologiczno-pedagogicznej i też tam pierwsze nasze działania takie rehabilitacyjne prowadziliśmy, ale w związku z tym, że liczba dzieci zaczęła rosnąć, bardzo szybko zaczęło brakować nam lokalu. I w 2005 roku zostaliśmy organizacją pożytku publicznego. Też pamiętam całą tą procedurę rejestracyjną stowarzyszenia i tego, żeby mogło być ono organizacją OPP. To był to taki dość trudny proces biurokratyczny. Też pamiętam w pewnym momencie takie momenty zniechęcenia, czy warto, czy nie warto, ale jakoś przebrnęliśmy przez biurokrację i rzeczywiście to, że staliśmy się tą organizacją pożytku publicznego, pozwoliło nam w dużym stopniu zmienić bazę lokalową. Na początku tylko się przeprowadzić, zrobić mały remont w jakimś innym miejscu, gdzie mogliśmy mieć więcej grup, a z czasem doprowadziło do tego, że mamy swój odrębny lokal, czy miejsce, lokal to może jest trochę zbyt skromnie powiedziane. Mamy swoją siedzibę, gdzie uczy się w tej chwili bardzo wielu uczniów. W samym tutaj ośrodku, w którym się dzisiaj znajdujemy, pomoc uzyskuje blisko, myślę, gdyby wszystkich łącznie zliczyć, to jest to blisko 300 łącznie 335, ale ja mówię w tej lokalizacji, bo mamy też inne. I jakby to wszystko zadziało się dzięki 1%.
Właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, że panie tak skromnie mówią o tym miejscu, w którym jesteśmy. To jest przepiękny budynek, widoczny z daleka, bardzo estetyczny, bardzo funkcjonalny, jak mi się wydaje. No to znaczy, że i stowarzyszenie dobrze działa i ludzie w nim działający są aktywni i zmierzają do tego, by realizować cele stowarzyszenia.
Ten budynek powstał w 2012. Rozpoczęliśmy budowę i 2 lata później ją zakończyliśmy. W związku z tym no tutaj jesteśmy od kilku ładnych lat. Rzeczywiście był zaprojektowany pod nasze potrzeby, dokładnie dostosowany do potrzeb osób, dzieci niepełnosprawnych. To jest jeden budynek, a w tej chwili kończymy, w lipcu oddajemy następny budynek, ponieważ tu od Urzędu Miasta otrzymaliśmy piękną działkę, ponad 3 hektary, w związku z tym miejsce mamy, żeby się rozwijać, to też to robimy. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Te 2 budynki, jeden już istniejący, drugi w lipcu będzie oddany, są zbudowane dzięki pieniądzom z 1%. Myśmy przez ten okres, podliczyłam to wspólnie z księgową, ile tak żeśmy uzbierali przez te kilkanaście lat, to jest ponad 8 milionów. I te pieniądze są dokładnie wykorzystane właśnie w celu poprawienia, czy stworzenia w ogóle, nie tyle poprawienia, co stworzenia godziwych warunków do rehabilitacji i pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Tu jest wszystko wybudowane i urządzone z myślą o tej grupie właśnie osób.
Jak rozumiem, grupa działaczy, osób zatrudnionych tutaj i tych wszystkich, którzy wykazują zrozumienie i dobrą wolę wobec osób niepełnosprawnych, trafia na podatny grunt w Berlinku, bo nie jest to jakby regułą, że takie rzeczy się dzieją. W innych miejscowościach niestety stowarzyszenia tego typu no, czasami mają, kolokwialnie mówiąc, pod górkę.
Tak myślę z całym przekonaniem, że takim głównym, no chyba tak mogę powiedzieć, że głównym czynnikiem naszego rozwoju czy sukcesu, który osiągnęliśmy, był bez wątpienia czynnik ludzki. Bo poza tym, że to jakby ludzie, początkowo to byli tylko mieszkańcy Berlinka i lokalnej tutaj społeczności odpisywali ten 1%, to później trochę przez działania też takie internetowe ten nasz zakres pomocy się tutaj bardzo poszerzył. Natomiast to, co się działo na samym początku, kiedy myśmy zakładali to stowarzyszenie, to była grupa kilku takich osób bardzo zaangażowanych, którzy podejmowali pracę początkowo zupełnie bez wynagrodzenia, z wiarą, że to się powiedzie, ale niekoniecznie jakby z pewnością, że ta perspektywa przyniesie nam, no co tu dużo mówić, również takie bezpieczeństwo jako pracownikom, tak? Bo byliśmy tutaj, poza tym, że byliśmy wszyscy pasjonatami, to też mieliśmy na utrzymaniu swoje rodziny i podejmowaliśmy pewne ryzyko na samym początku. To ryzyko, jak w tej chwili widać, ono się opłaciło, ale myślę, że to, że spotykaliśmy, zwłaszcza na samym początku, ale do tej pory. To jest tak, że w stowarzyszeniu pracują prawie zawsze osoby, które są absolutnymi pasjonatami, wierzą w to, co robią i dla nich jakby aspekty finansowe pracy to jest jedna rzecz, ale wiara jakby w to, że to należy robić, że trzeba pomagać innym, no jest chyba dużo silniejsza niż te takie rzeczy związane z tym, że to jest tylko praca, etat od godziny 9 do 15, że wychodzimy. Jakby myślę, że ten czynnik ludzki to jest podstawą naszego sukcesu.
A kim właściwie są członkowie stowarzyszenia? Czy tak jak pani mówiła na początku, gdy powstaliście, to była grupa pracowników, terapeutów, ona się poszerzyła o grono ludzi, takich określę, z zewnątrz, czy to nadal jest grupa ściśle zawodowa?
Jest to grupa zawodowa połączona z grupą rodziców, czyli osób bezpośrednio zainteresowanych jakby w pomoc swoim dzieciom, ale taki właśnie ten impuls do rozwoju, do tego, żeby to było profesjonalnie wszystko prowadzone, żeby ta terapia była skuteczna, to jednak jest, tym impulsem była grupa osób zawodowo związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi, a rodzice oczywiście do nas dołączają, ponieważ to jest też w ich spektrum zainteresowania, czy opieki nad własnymi dziećmi. W tej chwili stowarzyszenie liczy około 30 członków, nie pamiętam, 29, 30 jakoś tak. I to jest stała mniej więcej liczba. od wielu lat. Właśnie mówię, tam jest tak mniej więcej pół na pół. Pracownicy merytoryczni, czyli psychologowie, logopedzi, surdopedagodzy, specjaliści i rodzice.
Kiedy słucham o Waszych dokonaniach, o tym, że wciąż chcecie się Panie czy Państwo rozwijać jako stowarzyszenie, tworzyć nowe miejsca, nowe placówki, to z jednej strony oczywiście ogromne brawa i pokłon, a z drugiej strony wrażenie, że potrzeby w społeczeństwie są coraz większe.
Tak, to widać jakby od lat taką tendencję, która wskazuje, że może nie znam tutaj danych jakby takich badawczych i naukowych, statystycznych, na ile liczba osób niepełnosprawnych faktycznie wzrasta. Natomiast jak tutaj pani prezes wspominała, że rozpoczynaliśmy budowę ośrodka i na początku mówiłam o tym, że była to siódemka dzieci i pamiętam jak planowaliśmy budynek i pani prezes mówi do mnie, słuchaj, zaplanujemy go na 30, że to będzie na 30 dzieci. I pamiętam jak dziś, jak powiedziałam, ja mówię, Zosiu, skąd my 30 dzieci weźmiemy tutaj, żebyśmy mogli tak na stałe ich uczyć? Okazuje się, że ta 30 bardzo szybko się pojawiła. W przyszłym roku w samym ośrodku będzie dzieci, na ten moment jest zgłoszonych 103, ale to jest tylko ośrodek. To są liczby, które mówią o tym, że mamy również przedszkole, w którym jest dzieci około 60. Jest kilkunastu uczniów w szkole przysposabiającej do pracy. Jest blisko 160 dzieci, które uczestniczą we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Także jest tych dzieci w tej chwili ponad 300. I wiem, że tutaj może jakkolwiek to zabrzmi, to nam jest co roku jest ciasno. My byśmy chcieli mieć jeszcze większe, ponieważ mamy dobrą ofertę terapeutyczną. Tutaj myślę, że w naszej okolicy jest trochę taka nisza. Jest niewiele placówek, które się specjalizują w pracy z osobami z tak złożoną niepełnosprawnością, a też mówię to z pewnym smutkiem, też szkoły publiczne czy jakby nie do końca mają możliwości, czy nie są przygotowane do edukacji uczniów właśnie z takimi rodzajami niepełnosprawności, co skutkuje tym, że zgłaszają się do nas rodzice z coraz bardziej odległych rejonów i są dzieci do nas dowożone na zajęcia systematyczne z dość daleka, ponieważ lokalne środowiska nie dają im takich możliwości i z jednej strony jakby cieszymy się, że możemy im pomóc, z drugiej zaś wiem, że w którymś momencie będziemy musieli odmawiać przyjmowania nowych uczniów, bo tak jak mówię, mamy też ograniczone możliwości, no chociażby lokalowe.
Możliwości lokalowe, a teraz chciałam zapytać o możliwości personalne przy tak rosnącej liczbie osób, które potrzebują Waszej specjalistycznej pomocy. No braknie Wam, ja już nie mówię, że sił, ale tak po prostu kadry.
Póki co z kadrą sobie nieźle radzimy. Z tej chwili zatrudnionych około 200 osób. Tak mniej więcej pół na pół to są specjaliści i druga połowa to są opiekunowie. Do każdej grupy, z którą się pracuje, oprócz nauczyciela, wychowawcy, jest potrzebny kilku terapeutów, opiekunowie. Czyli do każdej grupy, nie wiem, trzy, czteroosobowe, to są niewielkie grupy klasowe, jest zatrudnionych kilka osób. Stąd właśnie ten u nas duży przelicznik liczby osób pracujących do liczby dzieci i młodzieży, którą się opiekujemy.
No i powolutku zmierzamy do końca, bo no tak jest czas tego programu. Domyślam się, że panie by mogły dużo więcej jeszcze o swojej działalności opowiedzieć, ale na koniec zawsze zostawiamy sobie tę stronę finansową całej instytucji i funkcjonowania i działalności stowarzyszenia. Pytanie o finanse.
Poza środkami, które pozyskujemy z różnego rodzaju darowizn, wsparcia też właśnie z 1%, to działalność edukacyjna w naszym kraju jest działalnością dotowaną przez państwo i otrzymujemy subwencję światową na realizację zadań edukacyjnych i rehabilitacyjnych. I powiem, że jest to subwencja, która jakby wystarcza na zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb. Ona oczywiście nie ma możliwości, żeby pokrywać z tej subwencji na przykład budowę czy rozbudowę, bo tutaj jakby te pieniądze rządzą się swoimi sprawami i mają ścisłą swoją taką dyscyplinę finansową. Ja na pewne rzeczy jako dyrektor ośrodka mogę przeznaczyć finansowanie na budowę, na pewno nie, ale to jest jakby duża część naszej działalności, która daje nam pewną poczucie swobody i bezpieczeństwa. To jeszcze może dodam, Pytał Pan wcześniej o zasoby kadrowe. Myślę, że też istotnym takim czynnikiem, dla których mamy tej kadry tak dużo, jest ona tak wykwalifikowana, to jest to, że też duży nacisk kładziemy na specjalizację pracowników i na wspieranie ich rozwoju zawodowego. Rzadziej zdarza się, że szkoły publiczne jakby finansują w pełni edukację swoich pracowników. My bardzo często, jak tylko możemy, to robimy, tak? Więc myślę, że to też jest jakby istotne z punktu widzenia budowania kadry, która jest kadrą stałą, bo rotacyjność u nas jest niewielka, mimo tego, że praca obarczona jest wysokim stresem i ryzykiem wypalania zawodowego, to mamy jakby stałą grupę doświadczonych pracowników.
Przez całą tę naszą rozmowę praktycznie przewija się co jakiś moment 1%. To ważny składnik budżetu stowarzyszenia?
Oczywiście, bardzo istotny, dlatego że dzięki tym wpływom z 1% mamy tą bazę lokalową, którą mamy, zupełnie nową, świetnie wyposażoną. Jeden budynek, w którym jesteśmy w tej chwili, drugi obok w lipcu będzie oddany, jak już wspomniałam wcześniej, a oprócz tego jeszcze w miejscowości obok wyremontowaliśmy też z pieniędzy z 1%, w kwocie około 1 000 000 wydaliśmy wówczas na przystosowanie zniszczonego budynku po byłej szkole, w której się już nie odbywały żadne lekcje od wielu lat. Mamy podpisaną umowę i tam zainwestowaliśmy w remont budynku pod przedszkole dla naszych dzieci z niepełnosprawnościami. W związku z tym mamy w tej chwili jakby 3 budynki sfinansowane z 1%.
Jeszcze chciałabym tylko dodać, że 1% to jest jakby w większości to jest budowa jakby nowych lokali czy nowego budynku. Natomiast też on jest istotny z tego powodu, że nasze stowarzyszenie realizuje corocznie kilka projektów takich, których celem jest rehabilitacja czy wczesna diagnoza i terapia, projektów, które finansuje PFRON. I żeby móc te projekty realizować, stowarzyszenie musi wykazać się wkładem własnym, często wkładem finansowym. Bez 1% nie byłoby to możliwe i tak naprawdę poza tym, że z pieniędzy subwencji realizujemy podstawę programową kształcenia uczniów, to ta rehabilitacja jest tak bogata i tak intensywna dzięki temu, że mamy te dodatkowe projekty, które w pewnym stopniu finansuje również 1%.
Trzeba byłoby jeszcze dodać, że oprócz tego wkładu głównego w nasze inwestycje, które właśnie pochodzą z 1%, mieliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z pieniędzy PFRON-owskich. Także to był też istotny wkład.